W moim saloniku dzisiaj, dzień dobry Państwu, witam Adama Zawisnego. Adamie, przedstaw się, tak, gdzie pracujesz, albo co robisz może bardziej?
Moim głównym obszarem, który jakby jest dla mnie najważniejszy, na pewno jest niezależne życie, deinstytucjonalizacja, takie trudne słowo na D, dostępność w obszarze generalnie niezależnego życia, ale też dostępności, no to już tak policzyłem sobie ostatnio, już to prawie kilkanaście lat z tego wychodzi. I ostatnio też wróciłem trochę do prowadzenia szkoleń z zakresu dostępności. Zajmuję się kwestią chociażby wykorzystywania funduszy unijnych. No od razu powiem, ja jestem po prostu trochę takim geekiem technologicznym i od razu jak widzę jakiekolwiek rozwiązanie, to patrzę, czy można to wykorzystać w kontekście dostępności. Więc od tej strony, której myślę, że szczególnie jest ważna w kontekście Saloniku, to tak, to mniej więcej w ten sposób.
No tak, myśmy sobie odbyli taką rozmowę telefoniczną, mieliśmy na pogaduchy się umówić, natomiast w pewnym momencie uznałem, że o, może w takim razie to nagramy i może coś z tego ciekawego wyjdzie. Natomiast teraz ja jeszcze muszę powiedzieć, od kiedy cię znam, jak cię poznałem, bo ja nie wiem, czy ty pamiętasz, bo wtedy byłeś zaspany bardzo.
Wiesz co, powiem ci szczerze, jak teraz zadajesz to pytanie, to zacząłem się zastanawiać i chyba musisz mnie jednak oświecić troszkę.
Dobrze. Otóż kiedyś robiliśmy taki raport alternatywny z realizacji konwencji. Ktoś mi polecił takiego młodego pistoleta Adama Zawisnego, że on może kawałek ogarnąć. No i on się zgodził, tylko że materiału nie było, nie było i nie było, więc któregoś dnia zadzwoniłem do niego i było to po południu i go obudziłem.
Tak, masz rację, faktycznie tak było. To było o statystyce, artykuł 31.
Tak. No i musiałem na niego delikatnie nakrzyczeć i dostarczył mi w końcu ten artykuł. A temat, jakim chcemy się zająć dzisiaj, to sztuczna inteligencja, czy też raczej... No to nie jest tak naprawdę sztuczna inteligencja, to jest pojęcie, którego się używa, no bo jakoś tak się przyjęło, ale to chodzi o machine learning, czyli algorytmy, które są wyuczone na dużych zasobach danych po to, żeby umiały samodzielnie je przetwarzać, odnajdować wzorce, no i generować, co ostatnio jest bardzo modne. Warto przypomnieć, że takie systemy to działają już od bardzo wielu lat. I nawet tak się do niej przyzwyczailiśmy, że nie kojarzymy, że to jest właśnie ta tak zwana sztuczna inteligencja. Mianowicie korzystamy z oprogramowania OCR, czyli do rozpoznawania tekstu. Podejrzewam, że ty też korzystasz, Adamie, bo kiedyś pamiętam, że pytałeś mnie o licencję nawet.
Absolutnie korzystam. Nie zawsze jestem zadowolony z tych efektów, ale niestety, powiem szczerze, że niestety muszę nagminnie korzystać, bo ilość dokumentów, które do mnie trafia nieocerowanych, dalej jest... duża, więc niestety muszę korzystać.
Niezadowolony jesteś, tak?
Tak, znaczy jestem niezadowolony, bo i trochę się nie dziwię, szczerze mówiąc, tego. To jestem niezadowolony, ale wiem, z czego to wynika i pewnie jeszcze minie dużo lat, zanim będę zadowolony, szczególnie przy takich niezbyt dobrych skanach, niezbyt dobrych czcionkach, niestandardowych i oczywiście w języku polskim to wiadomo, że to jest problematyczne. Więc nawet AbbeBee Reader, czy no, ten wybudowany Adobe Pro, też jakoś tak, no ja liczę jednak, że 99,9 będzie, a no jednak jest troszkę mniej.
No tak, natomiast muszę ci powiedzieć, że ja używam oprogramowania OCR od ponad 20 lat i ja dostrzegam gigantyczny postęp. Jeżeli on będzie w tym tempie dalej szedł, chociaż może się zatrzymać, no to te swoje 99,9% kiedyś tam będziesz miał pewnie.
To masz rację, bo faktycznie 10 lat temu, jak próbowałem zaprząc do tego różne rzeczy, to efekty były momentami naprawdę kiepskie. Teraz faktycznie masz rację, teraz już jest powyżej 90, na pewno.
To wcale nie jest mało roboty takiej dla oprogramowania, żeby tą stronę, wiesz, podzielić na sekcje, potem poznajdować w niej takie elementy jak stopka, nagłówek, tabelka, obrazek, akapit i tak dalej. wyodrębnić to, potem podzielić na wyrazy, potem jeszcze literki tam poznajdować, połączyć to ze słownikami i jeszcze, żeby to było z sensem. No, ja tylko powiem ci, że swego czasu miałem taki program Read Iris i on mi notorycznie rozpoznawał słowo ból, napisane małymi literkami, jako 661. A napisz, okay. Napisz sobie małymi literkami, to się przekonasz dlaczego.
Widzę to już przed oczami, już wiem dlaczego, więc nie dziwię się niestety. Ale wiesz co, to trochę wiesz co, też mi potwierdza taką myśl, którą miałem ostatnio po naszej rozmowie, to znaczy się, że sztuczna inteligencja niestety, ale w sytuacji opisywania świata za pomocą ludzkiego sposobu myślenia w dalszym ciągu radzi sobie znacznie gorzej niż w rolach twórczych, kiedy może to robić na własnym, że tak powiem, poligonie i we własnych regułach. I trochę to jest znowu to samo, bo tak sobie myślałem w kontekście analizy obrazów tekstu alternatywnego, ale OCR tak naprawdę no, jest trochę uproszczoną wersją też takiego, no nie mamy tam zazwyczaj obrazków, chociaż no, są oczywiście PDF-y z pełnymi obrazkami.
No nie, nie, nie. Całość to jest obrazek.
No tak, właściwie całość jest obrazkiem, ale w tym zakresie, że tekst jest jednak prostszy niż na przykład obraz taki w rozumieniu
tak.
PNG, JPEG, no, wiem, czy cokolwiek. Znaczy, no,
w sensie, że łatwiej jest rozpoznać tak. tekst opisujący zamek niż sam obrazek, na którym jest zamek.
Dokładnie.
No ale to jest dosyć łatwe do wyjaśnienia, ponieważ tekst to są literki, one mają bardzo konkretne kształty. I oczywiście to wymaga wyuczenia, ale one są powtarzalne, mają, jest ich ograniczona liczba przede wszystkim. Tymczasem grafiki takiej, wiesz, takiej obrazkowej, tak to nazwę, no jest nieograniczone są możliwości różnych elementów.
Tak, masz rację, ale zauważ, że to jest część podobnego rodzaju problemu, bo oczywiście masz rację w zakresie stylów różnych, czcionek, ale na przykład jak już są tabelki, a tabelki mogą być bardzo różne, to nadanie im jakby zocerowanie sensowne ich, to już jest no, trochę wyższa szkoła jazdy. Ostatnio lepiej to działa, coraz lepiej, ale dalej no, ja widzę różne takie smaczki, jak widzę takie próby takich tabelek zrobienia OCR-u, ale no, masz rację, że oczywiście to jest znacznie prostsze, no bo sztuczna inteligencja tutaj działa na polu, na którym się dobrze zna, czyli ma schemat, ma po prostu określone wzorce, do których może porównać, w przeciwieństwie do obrazków, takich no właśnie typu zamek.
Te wzorce można też znaleźć w innych obszarach i ja jedyną nadzieję, jaką wiążę z rozpoznawaniem obrazów, to właśnie rozpoznawanie takich obiektów, które mają ograniczony, że się tak wyrażę, zakres tych wzorców do rozpoznania. Mam tu na myśli na przykład wykresy. Mhm. Wykresy zasadniczo wyglądają podobnie. Ten zestaw znowu możliwości jest tam słupkowy, jest ten kołowy, jest liniowy. No i to myślę, że da się spokojnie odczytać i zinterpretować tak, żeby to było użyteczne. Nawiasem mówiąc, tabela też jest grafiką.
Tak, oczywiście, więc mi się wydaje, że kwestia tabel i tak jak mówisz wykresów, to jest kwestia raczej czasu i tego, żeby ktoś nad tym usiadł odpowiednio długo, poświęcił dużo zasobów i po prostu przeszkolił sztuczną inteligencję i posprawdzał to i popoprawiał i powinno działać. To się zgadzam, tutaj są wzorce. No ale są takie rzeczy, w których wzorców nie będziemy mieli właściwie nigdy, bo z definicji po prostu ich tam, znaczy może inaczej, są pewne wzorce, ale to jest tylko jakaś część całości. Jak te obrazki.
No tak, 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 tak. Ale jeszcze co, ja jeszcze sobie myślę, że warto wspomnieć o takich algorytmach, które już się całkiem nieźle sprawdzają, choć wydawałoby się, że to jest trudne. A mianowicie, mianowicie rozpoznawanie mowy.
No tak.
To działa całkiem dobrze, chociaż ma swoje ograniczenie oczywiście.
Wiesz co, działa całkiem dobrze, to ja się z tobą zgodzę. Ale no, te ograniczenia dotyczą znowu tego, co chyba jest jednym z problemów sztucznej inteligencji. Nie tylko sztucznej inteligencji, czyli taki mainstreamowanie w takim negatywnym rozumieniu. Czyli zajmuje się i jest w stanie rozpoznawać najbardziej standardowe wzorce na przykład mowy. I powiedzmy, jeżeli ktoś mówi w sposób taki bardzo wyraźny i taki zbliżony do jakiejś bliżej nieokreślonej normy, znaczy w rozumieniu takiej normy, takiej, na której uczyła się sztuczna inteligencja, to oczywiście to jest bardzo wysoka teraz już rozpoznawalność. No Google sobie świetnie oczywiście z tym tłumaczy, dyktowanie różnego rodzaju, Samsung, no nie tylko, no Apple na pewno. I to się z tobą na pewno zgodzę. Problem niestety polega na, znajduje się, kiedy ktoś mówi albo niewyraźnie, albo na przykład ma mózgowe porażenie dziecięce, albo jakkolwiek mówi w sposób niestandardowy. No i jeszcze oczywiście mówi w języku, który nie jest, w którym nie mówi na przykład kilkaset milionów osób, czyli na których sztuczna inteligencja najszybciej, no, jako pierwszych się uczy. A język polski niestety jeszcze nie mamy tych kilkuset milionów.
Wspomniałeś o tym dziecięcym porażeniu mózgowym, to pewnie w kontekście naszego wspólnego znajomego Krzysztofa.
Tak.
Ja zrobiłem ten eksperyment, o którym rozmawialiśmy przez telefon. Przepuściłem przez pewne algorytmy nagranie Krzysztofa. Sztuczna inteligencja mi tam zaimponowała. Krzysztof nie jest bardziej zrozumiały. Ale praktycznie całkowicie wycięła tło, przez co odnosi się wrażenie, że jest bardziej zrozumiały. A drugim eksperymentem, dokładnie z tej samej działki, będzie to, że to nagranie, które teraz robimy, nie będę teraz jako pracowicie obrabiał, nakładał filtrów. Ja go przepuszczę właśnie przez ten algorytm i wrzucę tak, jak to wyjdzie. No i się przekonamy, na ile to jest dobre rozwiązanie.
No, to jest rozwiązanie beta, o którym mówisz. Ja też trochę mam takie poczucie, że w dalszym ciągu, jak mówimy w ogóle o wszelkich rozwiązaniach takich, które dopiero pojawiły się no kilka lat temu, albo nawet pojawiły się, można powiedzieć, tak mainstreamowo, że jest dostęp do nich powszechny stosunkowo niedawno, to niestety no będziesz musiał oczywiście to przesłuchać i zobaczyć to, więc nie będziesz mógł tego zostawić tak, że po prostu od razu to pójdzie w eter.
Oczywiście, że tak zrobię.
Więc mam takie poczucie, że w tym kontekście akurat sztuczna inteligencja będzie jeszcze przez długi czas jeszcze potrzebowała takiego sprawdzania, szczególnie w tych nowych rewirach, w których będzie wchodzić, ale mam też takie poczucie, że ten test, który zrobiłeś w kontekście dźwięku, że to jest kierunek, w którym też jest szansa sensownego i dosyć szybkiego rozwoju, bo jednak pamiętajmy, że są pewne obszary dźwięków, które właśnie no, można wyciąć. Zresztą, szczerze mówiąc, ja na co dzień korzystam ze słuchawek, które mają ANR, czyli Active Noise Reduction, i które wycinają mi właściwie głos, właściwie wszystkie dźwięki zewnętrzne. I co więcej, jeszcze ponownie tworzą jakby no, na przykład głos osoby z zewnątrz. I to mogę sobie jeszcze modulować. I to też jest sztuczna inteligencja tak naprawdę. W bardzo ograniczonym stopniu, ale jednak funkcjonuje. I mam takie poczucie, że tutaj też jest szansa na całkiem niezły rozwój i też liczę, że w pewnym momencie też w kontekście dostępności.
To teraz przejdźmy może do tego, co jest teraz najmodniejsze. To są w zasadzie dwa obszary. Jest jeszcze trzeci, ale to już to za chwilkę. Mianowicie tak. Pojawił się ChatGPT. Bardzo znany, wzbudza panikę wśród słabych dziennikarzy, którzy pisali zawsze takie clickbaitowe artykuły, bo on robi to lepiej. Oraz wśród egzaminatorów, bo się okazuje, że studenci bardzo chętnie z niego korzystają. Co osobiście uważam za nieustannioną obawę, ponieważ on nie pisze zbyt mądrych rzeczy, ale to opowiem o eksperymencie później. No więc powiedz mi, co ty sądzisz o czacie GPT, bo wiem, że korzystałeś.
Tak. I mam jakby różne takie spostrzeżenia. Po pierwsze jest takie, że od samego początku, bo w sumie jak powiedziałeś o tym, że wzbudził przerażenie, to nawet nie wzbudził nie tylko u nauczycieli, nie tylko wśród dziennikarzy, ale też, co mnie osobiście trochę zadziwiło, w takich gigantach, jak chociażby Google czy Facebook, które nagle się okazało, że mają zagrożone wyszukiwarkę Google, no bo do tej pory wpisujemy hasła, a teraz ktoś może do takiego chat GPT wpisać po prostu konkretne pytanie i tak naprawdę odpowie trochę tak, jakbyśmy liczyli, że odpowie na przykład wyszukiwarka Google czy inna podobna. I w tym kontekście ja też byłem pod dużym wrażeniem i trochę mnie to zaskoczyło, jak szybko przeszliśmy pewien etap, w którym jeszcze powiedzmy 2, 3, 4 lata temu wszystkie podobne takie boty dialogowe, jakby takie modele dialogowe, w których można było prowadzić jakiegoś rodzaju rozmowę, no jednak mam poczucie, były dosyć prymitywne. A akurat ChatGPT, no myślę, że nie bez powodu zawojował trochę świat, prowadził w gigantyczną konsternację, bo szczególnie w języku angielskim, który wydaje mi się, że no chyba ponad 95% jego podstawy w ogóle jakby dla sztucznej inteligencji, na czym się uczyła, to był język angielski, no radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. W języku polskim trochę gorzej, no ale niestety to jest kwestia liczby osób korzystających z internetu, a konkretnie tworzących wartość reklam. No jest nas mniej niż ludności posługującej się językiem angielskim i to radzi sobie gorzej, ale też zadziwiająco dobrze, jak na moje oczekiwania pierwsze. Więc muszę powiedzieć, że jednak, jeżeli cokolwiek było w ostatnim czasie takim game changerem, czymś, co faktycznie zmieniło bardzo ten element technologiczny, to jak dla mnie jest sztuczna inteligencja. I oczywiście nie tylko ChatGPT, ale w ostatnim czasie takiego ostatniego roku, no to jest coś, co no ma szansę bardzo poważnie zrewolucjonizować różne obszary. W tym też mam poczucie, że jest do wykorzystania też w zakresie dostępności. Oczywiście tutaj zawsze mam takie poczucie, że no język angielski będzie, jest i w dalszym ciągu będzie przed nami, czyli przed językiem polskim i te rozwiązania łatwiej będzie zaimplementować tam, bo jest większy zakres wiedzy, te algorytmy łatwiej to tworzą. No język angielski też jest trochę prostszy też swoją drogą w swojej strukturze niż język polski, ale też sprawdzałem go w kontekście polskim. I jakkolwiek jeszcze pewnie trzeba było poczekać na tą kolejną wersję, bo teraz jest ta wersja 3,5, a niedługo podobno ma być 4,0, to, która ma wnieść rewolucję, to już te efekty są, no, na mnie duże zrobiły wrażenie. Swoją drogą to jest bardzo ciekawe, bo jednym z elementów, które można rozpoznać, czy coś zostało stworzone przez sztuczną inteligencję, a nawet konkretnie przez ten model ChatGPT, to jest to, że w ogóle ten język, te teksty są prostsze. To znaczy zamiast zdań wielokrotnie złożonych, w których ja na przykład się lubuję i piszę na 4 linijki, czy 5, czy 6 i później są w większości niezrozumiałe albo średnio zrozumiałe i trzeba je zmieniać, poprawiać i redakcja później ma z tym strasznie dużo problemów, to te zdania są proste, klarowne i w ogóle już takie pierwsze przetworzenie, jak dawałem mu na przykład zadanie, żeby jakiś skomplikowany, specjalistyczny tekst opisał swoimi słowami, ale w sposób prostszy, w jakimś tam obszarze, w dwóch akapitach czy trzech, to jemu naprawdę dobrze to wychodziło.
Ale to rozumiem, że dawałeś mu gotowy tekst, tak? I on miał go tylko przetworzyć, tak?
Tak. Dawałem mu gotowy tekst i miałem przetworzyć, ale też oczywiście pytałem o różne rzeczy. No, pytania w kontekście na przykład skomplikowanych modeli niepełnosprawności czy asystencji osobistej, no nie dawały do końca takich rezultatów, jakie oczekiwałem, ale spodziewałem się tego oczywiście.
A wiesz dlaczego? Ja ci to powiem. Nie dlatego, że on na ten temat niewiele wie. Dlatego, że się na tym znasz. I każdy, kto zapyta coś ze swojej działki, odkryje nagle, że ten czat jest po prostu głupi.
Ale wiesz co, to nie tylko to jest kwestia. On trochę coś czytał, tylko niestety ja mam takie poczucie, że to też wynika z tego, na jakim etapie jesteśmy teraz jakby tego rozwoju. Bo zauważyłem jakby wpisując różne teksty, że on tak naprawdę oddaje nam, na przykład jak pisze o, zapytałem go o personal assistance po angielsku, zapytałem go też o asystencję osobistą po polsku i jak później porównałem to, wstukując w Google'a, przepraszam, nawet nie w Google'a, no jakby w taką jakąkolwiek przeglądarkę, która nie zna moich preferencji tego, co ja wyszukuję, czyli na przykład wersji incognito i tak dalej, czyli nie wie, że ja wyszukam później coś związanego z niepełnosprawnością, jak myślę o na przykład asystencji osobistej, to okazało się, że on faktycznie odpowiada na podstawie większości odpowiedzi, które znajdzie w internecie. Czyli można powiedzieć, że jeszcze ten po prostu jest to niedoskonałe. Myślę, że będzie trochę lepiej, w momencie, kiedy oni doszkolą to pod kątem takich bardziej specjalistycznych tematów, bo on w tym momencie de facto po prostu zwraca te wyniki, łączy, agreguje ileś tam set wyników, tysięcy wyników i jak wpiszesz na przykład asystencja osobista dalej po polsku, to będziesz miał raczej usługi typu trochę concierge, asystent zarządu i tak dalej. Po angielsku o dziwo też będą się takie elementy pojawiały i dokładnie te wyniki też zwraca ChatGPT. Ale oczywiście zgodzę się z tobą też w tym elemencie, że w kwestiach specjalistycznych jeszcze trochę poczekamy, zanim nie będzie zwracał takich głupich wyników. Bo no, też powiedzmy sobie szczerze, jeżeli coś jest napisane o kwestiach specjalistycznych, nie zawsze jest to napisane w sposób sensowny w internecie. I jeżeli nikt tego nie przepatrzył wcześniej, a sztuczna inteligencja uczy się zazwyczaj na większości tekstów, chyba wyłączając te obraźliwe i jakieś tam mające dyskryminacyjny charakter, to ona nie odróżni, który z nich jest dobry, nie odróżni, który ma rację, co oznacza, że nauczy się na bazie złych tekstów, tak naprawdę.
Tak, i na tej bazie będzie produkowała kolejne teksty, które ludzie będą puszczać w internecie i w ten sposób będzie ta sztuczna inteligencja coraz głupsza.
Tak, to prawda, ale są rozwiązania tego. No, jeden model to jest taki, że mówimy o bilionach różnych stron, no ale drugi model zakłada to, że jednak w niektórych obszarach są źródła, które mają wyższą wartość, powinny mieć wyższą wartość taką informacyjną. No bo tak, powiedzmy sobie szczerze.
A to już ci mówię w takim razie, gdzie. Bo jedyny moment, kiedy mi się ChatGPT naprawdę sprawdził, to wtedy, kiedy szukałem informacji na temat tam Markdowna i stosowania go w serwerze Jekyll i tak dalej. Najpierw szukałem rzeczywiście standardowo przez wyszukiwarkę Google. Wyświetlało mi mnóstwo różnych linków, po polsku rzadko, po angielsku więcej. Ja się przez to musiałem przekopywać i dopiero po chwili pomyślałem, a zobaczymy, co mi ten ChatGPT powie. Mhm. Ja mu zadałem konkretne pytanie, on mi konkretnie odpowiedział, po prostu wprost przekleić.
I to jest... To
ale poczekaj, ale powiem ci dlaczego. No. Bo podłączony był wcześniej do Stack Overflow.
Okej. Okay.
Tam jest mnóstwo merytorycznej wiedzy, którą on sobie zassał.
I widzisz, gdyby nie był podłączony do Stack Overflow, gdzie tam faktycznie ten poziom wiedzy jednak jest ponadstandardowy znacząco w porównaniu do reszty internetu w tym konkretnym obszarze, to trochę by było tak samo jak z asystencją osobistą prawdopodobnie. Zresztą w ogóle we wszystkich obszarach, które są wieloznaczne. Ja mam też takie poczucie, że kolejnym etapem rozwoju sztucznej inteligencji to będzie to, żeby on był w stanie priorytetyzować jakość źródeł, co oczywiście jest trudne, no ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli szukamy informacji o nowej reformie prawa, to prawdopodobnie bardziej rzetelne informacje znajdziemy w dzienniku Gazeta Prawna czy w Rzeczpospolitej niż na przykład w Fakcie czy w Superekspresie. A ja teraz nie jestem wcale tak do końca przekonany, że sztuczna inteligencja w tematach bardziej mniej mainstreamowych, takich właśnie jak chociażby związane z dostępnością i z niepełnosprawnością, dobrze priorytetyzuje te źródła. Raczej myślę, że to jeszcze przed nami.
Być może, ale nawet abstrahując od tego, pamiętam mój pierwszy kontakt z czatem GPT, bo oczywiście zapytałem ze swojej działki o coś. Zapytałem, co to jest audiodeskrypcja. I się dowiedziałem, że to jest taka specjalna usługa dla osób głuchych. I on się przy tym bardzo upierał.
Ale to... po polsku zapytałeś, czy po
tak,
angielsku?
Tak, po polsku.
Okej. Okay. A mnie ciekawi, co by odpowiedział po angielsku, bo jest szansa, że odpowiedziałby lepiej. No, do tej pory mi tak odpowiadał niestety.
Zobaczymy. W każdym razie po polsku napisał mi kompletną bzdurę. Trudno jest mi sobie wyobrazić, że to po prostu jest przewaga informacji zebranych z korpusu tekstowego. To jest moim zdaniem niemożliwe, bo jeżeli nawet takie bzdury się pojawiają, to raczej rzadko, a zdecydowanie częściej będzie jednak napisane, że audiodeskrypcja jest dla osób niewidomych. Więc dlaczego?
No tak, to jest właśnie, to jest ciekawe. Pytanie, do kogo jest to pytanie, bo sztuczna inteligencja ma to do siebie, że mimo ostatnich zmian w ostatnich latach, bardzo często nie wiadomo, w jaki sposób ona jakby łączy te dane, zbiera je, i dochodzi do takich wniosków, a nie innych, co jednocześnie jest oczywiście potrafi być olbrzymim plusem, bo wpada na zupełnie niestandardowe rozwiązania, tak już było na przykład chociażby w medycynie, ale też no, ma to olbrzymi problem z tym, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób ona doszła do takiego konkretnego wyniku. Teraz wydaje mi się, że Unia Europejska wymusiła trochę na tym, żeby być w stanie, że jeżeli już tworzony jest jakiś silnik sztucznej inteligencji, to będzie konieczność też, żeby móc zajrzeć do jego wnętrza, czyli de facto do mózgu sztucznej inteligencji, żeby też dowiedzieć się na podstawie jakich kryteriów ona doszła do takich, a nie innych wniosków. Bo w sumie, jak już będziemy dochodzić do poważnych kwestii, typu podejmowania na przykład różnych decyzji, a do tego już dochodzi i będzie dochodzić coraz częściej, no to wraz z wagą sprawy będzie też wzrastała kwestia wagi, skąd sztuczna inteligencja doszła do takiego, a innego, nie innego wniosku.
No i kto odpowiada za konsekwencje takiej decyzji?
A, oczywiście, więc to już standardowy model Tesli, tak? Jakby samochód, który kogoś przejeżdża, chociaż tak naprawdę statystyki wskazują, że i tak samochody typu Tesla są znacznie bardziej bezpieczne niż inne auta, wtedy kiedy prowadzi autopilot, bo po prostu autopilot i tak jest lepszym kierowcą zazwyczaj, nie we wszystkich sytuacjach, niż człowiek, bo na przykład nie zaśnie, ale masz rację, że wtedy nie wiadomo, no bo czy należy to winić kierowcę, który wtedy nie dbał odpowiednio, czy należy winić oprogramowanie, czy twórcę oprogramowania, czy może producenta samochodu, bo to też nie zawsze jest to samo. Tak, to są te kwestie etyczne, których myślę, że będzie całkiem sporo i one będą wchodzić też w inne obszary, takie bardziej społeczne, coraz częściej.
Wiesz co, ja mam też akurat z tym czatem GPT taki problem, że on jest bardzo przekonujący. Ja opowiem może o tym moim eksperymencie z kotem w takim razie.
Opowiedz o kocie.
To jest narzędzie, to jest taka rzecz, do której użyłem trzech systemów sztucznej inteligencji. Najpierw kazałem sztucznej inteligencji wygenerować mi obrazek na podstawie opisu. Poprosiłem, żeby mi zrobiła czerwonego kota w koronie na głowie. No, tam pomęczyła się, porzęziła, wypluła obrazek. Jest. Okazało się, że kot jest rzeczywiście w koronie, ale nie jest czerwony, jest pomarańczowy. Obok niego była za to czerwona bombka. Więc sztuczna inteligencja miała swoją wizję tego, co ja chcę, ale to nie było to, co ja chcę. Napisałem bardzo wyraźnie o kolorze kota. To oznacza dla mnie, że ja nie mogę takiej technologii ufać. Bo ja chciałem ją wykorzystywać, wiesz, do ilustrowania postów, newslettera, ale już teraz wiem, że i tak ktoś to musi zweryfikować, co ona tam wypluła.
I widzisz, to jest właśnie ta kwestia, że to nie jest jeszcze ten etap. Chociaż są obszary, w których oczywiście my na tyle ufamy sztucznej inteligencji, na przykład w kwestii nawigacji, no bo tam też działa sztuczna inteligencja swoją drogą w ograniczonym stopniu, ale działa, czy w takich kwestiach właśnie typu rozpoznawanie mowy, ale są w dalszym ciągu, jest dużo obszarów, w których myślę, że przez jeszcze jakiś czas, nie wiem jak długi, bo tu nawet nie mam chęci wskazywać, czy to będzie rok, czy 5 lat, ale będzie trzeba jeszcze przez spory czas sprawdzać ten efekt i zatwierdzać go, tak naprawdę.
Tak, przy czym przy rozpoznawaniu mowy, to akurat nie jestem wcale takim optymistą, że można tej technologii zaufać. Myślę, że tam też trzeba sprawdzać. Monika Szczygielska opowiadała kiedyś o takiej przygodzie, jaka spotkała bodajże Mateusza Morawieckiego. Ktoś tam automatycznie włączył i zostawił te napisy bez sprawdzenia, no i tam były takie chochliki, że ohoho. Także trzeba sprawdzać tak czy inaczej.
Wiesz co, to ja się z tobą w pełni zgadzam, że trzeba sprawdzać, tylko chodzi trochę o to, że też czasami my już ufamy temu, znaczy korzystamy z tego i oczywiście później na przykład może być zły efekt tego, no ale na przykład z rozpoznawania mowy dosyć, no korzystamy już często w samochodach, no jakby nie patrzeć, tylko wtedy jak jest efekt negatywny, zły, to możemy go dosyć szybko dostrzec i poprawić.
Tak.
Więc to trochę zależy od tego, jaki to jest trochę interfejs, ale zgadzam się z tobą, że na pewno nie należy patrzeć jeszcze przez jakiś czas na sztuczną inteligencję jako coś, co jest, no można powiedzieć, typu pocisk wypal i zapomnij. Raczej to jest wypal i sprawdź, więc...
A jednak, to ja powiem o drugiej części eksperymentu. No bo już ten kod mi się wygenerował, to postanowiłem sobie sprawdzić, te systemy do rozpoznawania obrazu się zachowają. No i wypróbowałem w czterech miejscach. Na Facebooku, w pakiecie Office od Microsoftu, w systemie od Apple i w przeglądarce Chrome od Google'a. Najgorzej wypadł w tym Facebook, który napisał coś z grubsza, że o, prawdopodobnie być może kot.
Tak.
Troszkę podobnie wyszedł Apple, bo tam coś mówił o kotowatym. Wyszło mu, że ma w prawym górnym rogu jest jakiś sprzęt sportowy. To chodziło o tą bombkę oczywiście.
No tak, tak.
Microsoft i Google tu wyszły lepiej, chociaż co innego rozpoznały. W sensie takim, że Google wskazał nawet rasę kota, potencjalną przynajmniej rasę, a z kolei Microsoft podał kolor kota. Ale żaden nie powiedział, że ten kot ma koronę.
Tak, chociaż od razu ci powiem, że jak zobaczyłem ten obrazek, to muszę ci powiedzieć, że jednak ta sztuczna inteligencja, która robiła ten obrazek, no dała dosyć trudne zadanie, bo ja musiałem się też przyjrzeć naprawdę poważnie, żeby tą koronę dostrzec, bo za nią jest jeszcze coś takiego i w końcu zauważyłem, że to jest faktycznie czerwona korona, ale no to też było dosyć trudne zadanie, ale no znaczy tak szczerze mówiąc przy szkoleniach o dostępności to no ja się zawsze śmieję, pewnie tak samo jak ty z Facebooka, Google'a i Office'a szczególnie, znaczy dobra, Google sobie tak lepiej radzi niż pozostałe, ale Facebook i Office, które robią tekst alternatywny automatycznie, no to to jest głównie po to, żeby się pośmiać, szczerze mówiąc. Więc no,
tak, ale to jest właśnie to rozwiązanie Fire and Forget.
Tak.
To jest domyślnie włączone, w związku z tym ludzie mówią, no a to sztuczna inteligencja załatwia, to my już nie musimy.
Tak, to jest oczywiście poważne ryzyko, że ktoś zaufa temu, nie siedzi w tym w ogóle, chce trochę odfajkować temat, bo często tak jest niestety w dalszym ciągu z tekstami alternatywnymi i powie, no ale tutaj ja tutaj włączyłem taką opcję i mi zrobiło, to już nie moja wina, że tak to zrobiło. No i niestety to jest takie ryzyko, ale ja też mam chyba takie poczucie, że jeżeli chodzi o tworzenie tekstu alternatywnego, to sztuczna inteligencja niestety, z racji, że to jest coś, w czym z bardzo skomplikowanych, no olbrzymiego zakresu informacji, no bo taki obrazek, no to naprawdę jest bardzo skomplikowany, znacznie trudniejszy niż te literki, które można rozpoznać, trudniejszy też niż przekaz taki głosowy, jeżeli to jest mowa w jakimś języku, który sztuczna inteligencja zna. To jednak to jest znacznie bardziej skomplikowane i co więcej, sztuczna inteligencja musi, no, żeby zrobić tekst alternatywny, jeszcze zrozumieć cel i kontekst tego i nadać temu priorytety. Ja mam niestety bardzo silne przekonanie, że akurat w tekstach alternatywnych, jak w każdej podobnej aktywności, w której sztuczna inteligencja musi zrozumieć myślenie człowieka i nadać jakieś konkretne konteksty, to będzie sobie kiepsko radzić, a kwestie obszarów takich jak bodźce wzrokowe to już w ogóle. I niestety nie wróżę temu jeszcze przez parę lat jakiejś gigantycznego sukcesu, ale trochę wierzę w to, że może jak już będziemy mieli znacznie bardziej zaawansowane systemy w rozumieniu takim, że będą trochę delikatnie dotykały takiej bardziej generalnej sztucznej inteligencji i rozumiały kontekst trochę dalej niż rozumie to ChatGPT, bo to myślę, że to jest jedna z rzeczy, które bardzo są ciekawe, tak samo jak te nowe tłumacze chociażby oparte o sztuczną inteligencję typu DeepL, które jednak rozumieją przynajmniej sporo kontekstu. Ale no tutaj jeszcze myślę, że ten kontekst to jeszcze jest trochę czasu. Ja nie sądzę, że będziemy mogli zbyt szybko oddać te stery, nawet w takiej wersji, żeby móc sensownie wykorzystywać Fire and Check i żeby to sprawdzić, bo na chwilę obecną żaden z generatorów mi nie przyspiesza pracy w tworzeniu tekstów alternatywnych, raczej powoduje mój śmiech i konieczność kasowania później.
Przyznam, że ja sobie nie wyobrażam, żeby sztuczna inteligencja potrafiła zrozumieć kontekst, istotność, tym podobne elementy. A to znaczy, że zawsze będzie, nawet jeżeli będzie dobrze rozpoznawała już te obrazy, to zawsze to będzie opis, który nie będzie poprawny. Bo bez tego kontekstu, bez wiedzy, co chciał nadawca komunikatu przekazać, no to on może tylko powiedzieć, że no, zamek królewski może ładnie rozpoznać. Nawet, że zdjęcie zrobione od wschodu i o jakiej porze dnia. Tylko nijak nie będzie wiedział, na co chciał zwrócić, co pokazać ten, kto publikował takie zdjęcie. Mhm. I trochę podobnie jest zresztą z poznawaniem mowy. Sztuczna inteligencja rozpozna to, co człowiek mówi, ale nie rozpozna już na przykład emocji, sposobu mówienia, że to jest żart, albo sarkazm, albo groźba. Mhm. Nie będzie też umiała wyłuskać istotnych dźwięków tła. Owszem, będzie mogła wyłuskać same dźwięki, że dzwoni telefon, czy przejeżdża pociąg, ale nie będzie wiedziała, które są ważne i trzeba o nich poinformować, a które są nieistotne.
Masz rację, chociaż tutaj zgodzę się w jednej rzeczy, a w drugiej się nie zgodzę. To znaczy zgodzę się z tym, że takich kwestii typu ironia i sarkazm faktycznie przez długi czas jeszcze nie będzie w stanie wyłapać, ale już kojarzę jakby takie próby w kontekście odbierania intonacji i na przykład rozpoznawania zdenerwowania. Bo co ciekawe, na przykład zdenerwowanie w głosie jest dosyć uniwersalne i to na przestrzeni nawet różnych języków. Znaczy się, że są pewne charakterystyki tembr głosu, po którym można rozpoznać na przykład zdenerwowanie. Więc tutaj akurat chyba z racji, że sztuczna inteligencja jest w stanie znaleźć jakiś schemat, w niektórych aspektach rozpoznawania samych emocji, tylko oczywiście no bez takiego, no ironia jest no znacznie bardziej, czy sarkazm skomplikowana. Wiem, że były podejmowane próby i też bez, i też z jakimś tam sukcesem.
Ale okej, wracając... ale znowu mówisz o zdenerwowaniu, że to można wykryć, tylko pytanie jest, czy to jest informacja istotna?
Oczywiście.
Czy ten człowiek jest zdenerwowany, bo i to ma być, tak powiem, pokazane? Czy on jest zdenerwowany, ale chce okazać spokój? Albo jest zdenerwowany z innego powodu, nieistotnego w związku z tą informacją? Więc znowu, kontekst? Mhm. Jak sobie wyobrażasz odgadywanie kontekstu przez sztuczną inteligencję?
Wiesz co, wyobrażam sobie, ale no niestety będziemy musieli po pierwsze poczekać na to naprawdę długo, po drugie nie wiem, czy to będzie opłacalne, bo no, tworzenie kontekstu, na przykład przetwarzanie wzrokowe typu kot, o którym mówisz, czy jakiekolwiek takie obiekty, które człowiek ma bardzo mocno zakorzenione w mózgu, no to jest tak naprawdę nie tylko miliony lat ewolucji, ale w sumie dziesiątki milionów, bo to nie zaczęło się od człowieka, tylko sporo wcześniej, i która wyspecjalizowała tak fenomenalnie różne obszary mózgu, że robią to nie dość, że szybko, dwa, że dosyć bezbłędnie, typu tygrys na przykład ukryty w listowiu, czy w jakimś gęstym lesie, czy niedźwiedź, ale robią to jeszcze w sposób bardzo oszczędny pod kątem energii. I mam takie poczucie, że po pierwsze, nawet jak uda nam się, a jestem przekonany, że uda nam się stworzyć takie modele sztucznej inteligencji, tylko nie wiem za ile, czy to jest 10 czy 40 lat, które będą tak zwaną inteligencją generalną, czy taką ogólną, która będzie w stanie symulować bardzo skomplikowane systemy jakby neuronalne, to w dalszym ciągu mam poczucie, że to nie będzie efektywne, bo ona będzie zżerać tyle prądu, takie moce obliczeniowe, w porównaniu do bardzo efektywnego ludzkiego mózgu, który ten kontekst wyłapuje niesamowicie szybko, bo po prostu te ścieżki neuronalne są przećwiczone przez miliony lat, że no, ja się nie boję o... Znaczy jednocześnie boję się o to, o wszystkich, którzy będą chcieli zawierzyć w 100% sztucznej inteligencji w takich obszarach właśnie typu tekst alternatywny, albo nawet w 90%, ale nie boję się, że tutaj człowiek będzie niestety w dalszym ciągu bardzo potrzebny, bo ten kontekst, o którym mówisz, to jest najtrudniejszy obszar, najbardziej też subiektywny. Zauważ, że jak poprosimy dwie osoby, nawet z dwóch specjalistów czy trzech, i który będzie miał do stworzenia tekst alternatywny. W takiej skomplikowanej jakiejś sytuacji, dosyć niejednoznacznej, na jakiejś stronie internetowej wrzuconej przez kogoś, to oczywiście będą się one trochę różnić. A ktoś może na przykład nadać temu trochę większą wartość tego, kto na przykład jest na tym zdjęciu, w zależności od tego, gdzie to było publikowane i dla kogo jest to publikowane. Ktoś może nadać trochę mniejszą. Więc tutaj w tych obszarach, gdzie też jest pewien rodzaj subiektywizmu ludzkiego, bo w tym kontekście zawsze będzie ten subiektywizm, no sztuczna inteligencja, zgadzam się, radzi sobie kiepsko. I jeszcze dużo czasu minie, zanim zacznie sobie radzić, a nawet jak zacznie sobie radzić, to niestety mam poczucie, że nie wiem, czy będzie to efektywne. To jeszcze myślę, że przed nami naprawdę wiele, wiele, wiele lat.
No właśnie, trzecia część mojego eksperymentu to była taka, że skoro ta sztuczna inteligencja do rozpoznawania obrazów no nie zna kontekstu, nie ma wiedzy o tym, co to jest, to może chociaż da się zrobić tak, że jak dostarczę jej ten kontekst, wiedzę, co dokładnie bym chciał wiedzieć, to ona mi coś ciekawego powie. I to było przed szkoleniem dla Muzeum w Wilanowie, więc pomyślałem sobie, że przygotuję sobie taki zestaw informacji i pokażę im, jak to można robić, i przyznam, że byłem zachwycony efektem. Wpisałem tam kilka pytań dotyczących pałacu, na przykład no, jak wygląda od frontu, jak wygląda ogród pałacowy, jak wygląda jakiś tam pomnik, portret i tak dalej. Była to seria no, z 10 pytań pewnie i efekty były naprawdę super. No i językowo to trzeba było podredagować, ale ktoś nadużywał tam słowa ważne albo niezwykle ważne. I to, no no okej. Okay. Ale to już jest zupełnie drugorzędna rzecz. No ale poszedłem z tym tam do nich na to szkolenie. No i na koniec szkolenia praktycznie zacząłem to pokazywać. Od razu się zrobił rumor, bo się okazało, że tam są brednie. Takie, takie całkowite. Mówię, no ale tak przecież nie wygląda pałac. Taki pomnik jest w ogrodzie? Nie, nie ma. A ja pamiętam, że widziałem w dokumentach, że w latach 50. został zlikwidowany ten pomnik. A to i taka mniej więcej była dyskusja przy każdym kolejnym slajdzie, który pokazywałem. Ja potem, jak sobie jeszcze raz przejrzałem te opisy, które wyglądały bardzo gładko, myślałem sobie, że ze mnie to jednak jest też taki głupek trochę, bo sam bym potrafił znaleźć bzdury, nawet znając po prostu historię.
I wiesz co, znaczy, to jest bardzo ciekawe ćwiczenie, które wykonałeś faktycznie, bo ono zahacza o kilka takich obszarów i jak dla mnie no jeden element to jest znów tego, że jesteśmy, no jednak ja się ośmielę powiedzieć na progu rewolucji sztucznej inteligencji. Te najbliższe 5 lat mam poczucie, że to będzie trochę pod szyldem sztucznej inteligencji. Znaczy może inaczej. Mam nadzieję, że nie będzie innych sytuacji kryzysowych na świecie i że będziemy mogli nazwać, że to jest sztuczna inteligencja, a nie czegoś gorszego. Ale trochę mam poczucie, że to przed nami jest ta kwestia priorytetyzacji, bo to, że sztuczna inteligencja nie wzięła pod uwagę tego, że są informacje aktualne i nieaktualne, są informacje historyczne i współczesne, to no to znów jest ta kwestia tego, że po prostu tego nie oceniła dokładnie. Co więcej, ja ci mam takie poczucie, że to zadanie, które dałeś, wcale nie jest proste, bo akurat źródeł, które opowiadają o pałacu Wilanowie, skądinąd pięknym, też nie jest aż tak dużo. I znów to jest w języku polskim. Więc też ja byłem też pod wrażeniem czytając to, bo przeczytałem oczywiście te różne opisy i problem jest w tym, że one oczywiście brzmią bardzo przekonywająco i sztuczna inteligencja nie ma wątpliwości, że to jest prawda, no bo tak po prostu sobie wyliczyła w swojej w inteligencji i łatwo się pomylić, jeżeli się nie patrzy na to krytycznie. A z drugiej strony, oprócz tej kwestii priorytetyzacji, mam poczucie, że będziemy mieli różne obszary specjalistyczne. No, ja przepraszam, ale jeżeli będziemy omawiali kwestię tego, w jaki sposób powiązać świadczenie pielęgnacyjne, ostatnio bardzo gorący temat, z asystencją osobistą i z kwestią dorabiania czy innych podobnych obszarów, to są takie specjalistyczne tematy, albo nawet opisowe tematy, takie jak chociażby opis jakiejś rzeźby, jeżeli nie została ona gdzieś zapisana w jakiejś encyklopedii, jest to świetne źródło danych i zostało oznaczone przez sztuczną inteligencję, to niestety im bardziej specjalistyczny temat, tym więcej błędów będzie i tym mniej będziemy mogli ufać. W przeciwieństwie do kwestii, które są, tak jak trochę powiedziałeś o tym przykładzie, że szukałeś o informacji o Markdownie i po prostu sztuczna inteligencja miała źródło, które było wiarygodne i korzystała z niego przede wszystkim, to tutaj akurat widzę całkiem sporo tych zastosowań. Tylko mówię, raczej generalnych, bardziej mainstreamowych, niż takich dotyczących danych specjalistycznych. No i oczywiście z taką preferencją, że w języku angielskim zawsze będzie to szybciej, ta wersja dobra będzie szybciej. Niestety.
No tak, tylko widzisz. To jest prawda, co mówisz. Gdyby były wyselekcjonowane zbiory, to ta informacja byłaby lepszej jakości. Ale teraz dla mnie istotne jest to, że ona w wielu miejscach kłamie. Takiej informacji nie mogła znaleźć. Nie mogła znaleźć. Na przykład tego, że Jan Kazimierz był właścicielem Pałacu w Wilanowie. Bo Jan Kazimierz już dawno nie żył, kiedy zaczęto budować Pałac w Wilanowie. A jednak napisała to wprost, że był właścicielem.
I wiesz co, tak szczerze mówiąc, myślę sobie, że to niestety jest kwestia modelu i optymalizacji kodu. To znaczy takiej, że no, mamy... Ona przekopała się, licząc oczywiście wszystkie zakresy wiedzy, znaczy wszystkie języki, no przez właściwie miliardy w sumie stron, podstron. I niestety obawiam się, że żeby móc, bo ona całkiem szybko ten chat GPT odpowiada, tak naprawdę. On nie zastanawia się jakoś niesamowicie długo. I on też, co ciekawe, nie zbiera tych informacji na bieżąco, tylko ma te informacje do roku 2021.
Tak, no ma gotowy korpus.
Tak, niestety obawiam się, że ten po prostu model, jak on musi i tak, trochę tak jak my pakujemy pliki na przykład w komputerze, żeby zajmowały na przykład mniej miejsca, kompresujemy je. I niestety ta wiedza, którą on zbiera, on ją kompresuje po to, żeby móc szybko ją później przekazać użytkownikom, których swoją drogą jest każdego dnia, no słyszałem, że każdego dnia ChatGPT jakby przepala tyle energii, co spore miasto, więc bo tyle jest tych zapytań. Więc obawiam się, że niestety tutaj będą takie błędy i będą się pojawiały, bo przy tej kompresji danych, tej olbrzymiej jakby miliardów, jakby milionów terabajtów, petabajtów właściwie danych, a szczególnie wtedy, kiedy te dane nie mają jakiegoś określonego, rzetelnego źródła, on po prostu będzie no, łączył to w sposób, którego nie będzie sprawdzał, bo nie ma sposobu, żeby to łatwo sprawdzić dla niego, dla tej sztucznej inteligencji. I niestety masz rację, że będzie czasami wprost kłamał i robił to bardzo przekonywająco.
Dla mnie to, co wypisuje ChatGPT, jest dokładnie tym samym, co robią generatory obrazu czy dźwięku. To znaczy coś robią i człowiek w zasadzie albo musi uwierzyć, że tak, że to jest ten efekt, który chciał, albo go odrzucić. Żeby odrzucić, musi wiedzieć. Zwłaszcza w przypadku tych opisów. Ja nie wiedziałem. Jasne. Ludzie w Wilanowie wiedzieli. To daje taki bardzo duży margines niepewności, tak bym to powiedział.
Tak, i on obawiam się, że będzie w coraz być może bardziej zawężonym stopniu, ale nam towarzyszył w sztucznej inteligencji. No niestety, znaczy właśnie nie wiadomo, czy mówić niestety, czy stety, bo dla wielu osób to jest właśnie stety, że ta rewolucja nie dzieje się w takim gigantycznym stopniu i tak szybko, że człowiek dalej jest potrzebny, żeby kontrolować sztuczną inteligencję. Jak ja myślę o zastosowaniach sztucznej inteligencji, chociaż są od tego wyjątki, to w dalszym ciągu myślę o narzędziu, czy też współpracowniku w najlepszym wypadku, takim, który robi bardzo, zna się tylko na określonych czynnościach i może je robić, potencjalnie nawet szybciej, wspomagać pracę, ale nie jako osobie, nie jako bycie samodzielnym, któremu można powierzyć bardziej skomplikowane zadanie. Ale z drugiej strony, takie obszary jak tworzenie, upraszczanie tekstu, chociażby, czy w przyszłości, uważam, tworzenie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia, które myślę, że już w języku angielskim przy poprawieniu modeli, żeby trochę robiły to inaczej, były bardziej ukierunkowane na to, myślę, że byłoby już tak w 80-90% możliwe i to jest kwestia tylko poprawienia modeli plus stworzenia takiego bardziej dedykowanego. Tak samo jak mam poczucie kwestie związane z tym, no powiedz, mamy strony internetowe. Nie wiem, czy kojarzysz swego czasu chyba we Francji bardzo prostą nakładkę, wtyczkę przeglądarkową, która miała przerabiać na obrazki tekst, który był. Ale działało to, było to rozrobione dawno temu, bodajże 10 lat temu, i działało to bardzo topornie, bo ja to przepatrywałem. Ale w tym momencie, jak na przykład wchodzę na stronę internetową w jakimś innym języku, to pojawiają mi się od razu pop-upy, pojawia mi się wyskakujące okienko, albo nawet od razu jest ono tłumaczone na jakiś język. Google robi to kiepsko, DeepL robi to znacznie, znacznie lepiej. Także czasami można temu naprawdę całkiem w miarę zaufać. Ale tak samo widzę tą kwestię w zakresie upraszczania skomplikowanych tekstów.
Poczekaj, to ja cię zapytam. No bo znasz język angielski, ale jakbyś miał to przetłumaczyć na przykład na węgierski, to byś zaufał, tak? Takiemu tłumaczowi?
Zależy któremu. Google'owi bym nie zaufał. DeepL, który już testowałem nad paru, nie wiem czy akurat z węgierskim, bo to nie wiem czy on tam ma wpisane. Im mniej znany język, tym bym mniej ufał generalnie. Ale jak go sprawdzaliśmy chyba na słoweńskim bodajże, to ja go tam sprawdzałem w kontekście ustawy o asystencji osobistej i tam miałem później dostęp do tłumaczenia takiego profesjonalnego, to no jakby zgodność była naprawdę duża. I nie wiem, znaczy na pewno nie zaufałbym w 100% i za każdym razem bym powiedział, zresztą tak teraz robię, jak przekazuję komuś na przykład, świeżo dostaję na przykład jakieś wytyczne, tak było z wytycznymi ONZ-u w zakresie deinstytucjonalizacji, no i to była po prostu świeża bułeczka do rozprzestrzenienia, no ale po angielsku to jest trudne do zapoznania się czasami, więc od razu przerzuciłem to przez tego tłumacza SI, który jest oparty na sztucznej inteligencji i kontekście. I muszę ci powiedzieć, że oprócz tego, że musiałem go trochę nauczyć tego, jak przetłumaczyć konkretne zwroty specjalistyczne, to bywały strony, na których no właściwie prawie bym się nie mógł do niczego doczepić. Tylko mówimy oczywiście o językach no takich, no dobra, język angielski, język polski to może nie jest najbardziej oczywisty. No ale raczej bym nie zaufał w tłumaczeniu z węgierskiego na Swahili na przykład, tak? Ale już taki język angielski na francuski, czy właśnie francuski na polski, akurat tak patrząc na te doświadczenia, nigdy bym tego nie przekazał jako tekst ani końcowy, tylko wskazujący, że to jest tekst roboczy, który został maszynowo stworzony, ale jakby ma stosunkowo wysoką jakość. Tak, w ten sposób bym w takim ograniczonym zakresie bym zaufał. To już nawet to robię.
Dobrze, to powiedz w takim razie jeszcze o tym wykorzystaniu czata GPT do upraszczania języka, no i ewentualnie do tworzenia easy to read. Tekst.
Chat GPT, tak jak już nawet wspominałem, tak jak wiele z tych modeli, ma tą bardzo dobrą umiejętność, że tworzy język prostszy niż większość osób pisze. Szczególnie specjalistów, prostszy znacznie niż ja piszę i bardziej zrozumiały też, bo jak ja czytałem później to, co na przykład pisałem w jakimś obszarze i prosiłem go o parafrazę, to on czasami oczywiście skracał pewne rzeczy, przy skomplikowanych tekstach gdzieś wyrzucał coś, ale pisał znacznie prościej, znacznie łatwiejsze było czasami to do zrozumienia, szczególnie w takich, wiesz, wielolinijkowych różnych frazach. Przy czym ja nie twierdzę, że ja piszę akurat jakoś specjalnie zrozumiale, ale myślę sobie, że patrząc na to, jakie mamy teksty w ogóle w Polsce, na wielu różnych stronach, no z wyłączeniem może strony ZUS-u, która mnie zachwyca niezmiennie od tego, że przynajmniej te główne zakładki opisują rentę socjalną, czy rentę rodzinną, czy parę takich rzeczy w sposób naprawdę zrozumiały, to dalej większość urzędów w Polsce, nie tylko urzędów, pisze w sposób trudny. Naprawdę trudny do zrozumienia. I tutaj, szczerze mówiąc, widzę możliwości, już parę takich jakichś tekstów przesyłałem przez czat GPT i stawały się na pewno prostsze do zrozumienia. Przy czym w większości, jeżeli o ile nie było to jakiś bardzo specjalistyczny, długi tekst, to też nie traciły jakoś istotnie na swojej wartości takiej no, treściowej, tak, że gubiła coś sztuczna inteligencja, co było absolutnie kluczowego w danym przekazie. Ale to jest język polski ponownie, a jak porównywałem to w języku angielskim, to on radził sobie jeszcze lepiej. I mam poczucie, że to jest coś, co można by było zrobić i ja marzę o tym, szczerze mówiąc, że tak jak kiedyś były właśnie ta wtyczka przeglądarkowa, która trochę tak nieszczęśnie przerabiała to, Nawet zresztą ostatnio czytałem przy okazji dyskusji z Barbarą Abramowską w kontekście właśnie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia o konsorcjum, które zawiązało się we Francji, które miało na celu właśnie wykorzystanie tekstu łatwego, tworzenie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. Konsorcjum oczywiście dużych graczy, no bo tam był Państwowy Instytut Informatyczny, Facebook, była tam duża organizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, jeszcze jakaś uczelnia. I oni, no ja z chęcią sobie będę musiał wyszukać to jakoś dokładniej, ale no na pewno jakby stosowali to. I szczerze mówiąc, w kwestii akurat prostego języka uważam, że w języku angielskim to już jest jak najbardziej możliwe, nawet w większości poprzez chat GPT, tylko no dając tam parę takich komend wcześniej, że
no właśnie,
jaki tekst ma wrzucić.
Powiedz, jak to robisz technicznie?
No wiesz co, ja zazwyczaj proszę go o to, żeby daje ileś przymiotników, w jaki sposób powinien opisać tekst. To, co jeszcze będę chciał, nie stosowałem to na razie na języku angielskim. Proszę go, żeby sparafrazował ten tekst, czy opisał prostymi słowami. Stosowałem to też w języku polskim. I to już dawało dobre efekty. A to, czego jeszcze nie stosowałem, ale myślę, że tylko bardziej po angielsku, to jest próba przeniesienia kilku reguł po prostu języka prostego, które zresztą swoją drogą jest też prosta polszczyzna, jest fajna strona KPRM-u, na której jest tak. W ogóle całe forum odnośnie języka prostego, prostej polszczyzny. Bardzo zachęcam, bo to jest świetna inicjatywa.
Już był podcast o prostym języku, Beata Strzelczyk była u mnie. No i ten link tam już wisi przy tym podcaście.
To... Świetnie. To zastanawiam się, i to akurat jest coś, co jakby muszę przetestować dopiero, na ile w języku polskim, jeżeli da mu się odpowiednie trochę takie wskazania pod tytułem pisz krótkimi zdaniami, następnie jakby nie stosuj tego, stosuj coś innego. Mam poczucie, że tutaj i tak... Znaczy to już w ogóle, jak proszę go o uproszczenie tekstu, to już daje dobre efekty. Tak, jakby ta mglistość tekstu, też taka niejasność jakby się zmniejsza, ale żeby móc mówić o takim rozwiązaniu, które można było na przykład wykorzystać we wtyczce przeglądarkowej, to myślę, że tutaj trzeba by było jednak usiąść nad tym i trochę przerobić ten model, a szczególnie jeżeli ma dotyczyć to tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. Bo tutaj jak ja prosiłem go o to, żeby to zrobił w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, to on raczej rozumiał w dalszym ciągu to po angielsku na przykład jako plain language, czyli język prosty, a nie tekst łatwy do czytania i zrozumienia. I podobnie było w języku polskim. I tutaj akurat mam poczucie, że pod kątem zaawansowania sztucznej inteligencji jesteśmy już blisko. Myślę, że to jeszcze nie jest ta iteracja, nie jest ten poziom teraz na przykład czatu GPT, tylko pewnie jeszcze jeden do przodu, ale jesteśmy i tak już bardzo blisko, bo on zadziwiająco dobrze wybiera też różne ważne informacje. Zadziwiająco dobrze w porównaniu do moich oczekiwań, bo to w ogóle jest bardzo trudna umiejętność, żeby wybrać najważniejsze informacje, ale mimo wszystko radzi sobie całkiem nieźle w tym jednak dosyć trudnym zachowaniu. Tylko osobiście uważam, że żeby to zadziałało, no niestety trzeba będzie trochę spriorytetyzować taką sztuczną inteligencję, trochę napełnić
sprofilować
go.
Sprofilować ją.
Tak, właściwie tak, sprofilować ją pod ten konkretny obszar, dać mu co więcej jeszcze taki wsad, można powiedzieć matrycę, i w jaki sposób powinien wypluwać tekst, bo teraz faktycznie można trochę zmusić no właśnie chat GPT, żeby wypluwał to w odpowiedni sposób, ale jak patrzyłem, to są pewne ograniczenia. A no jakby można jakby wprost jakby mu wymusić na takiej sztucznej inteligencji, na takim modelu, żeby wypluwał tekst według określonych reguł.
No te reguły, które są w standardzie.
Tak, w standardzie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. I w tym kontekście myślę, że główne ograniczenie to będzie wtedy zobaczenie, jak sobie radzi z tym najbardziej zaawansowanym kontekstem, w którym mamy na przykład no, konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami, czy jakieś bardzo skomplikowane obszary. Ale jestem przekonany, że teraz jeszcze jesteśmy już blisko tego, że on wyłapuje nieźle kontekst w nie takich bardzo specjalistycznych tekstach, ale takich prostszych, bardziej mainstreamowych. I ja osobiście bym był zachwycony, gdyby udało się w języku polskim stworzyć taką wtyczkę przeglądarkową, która by się przydała i osobom z niepełnosprawnością intelektualną, i uchodźcom, i części osób z autyzmem, i osobom głuchym. W ogóle jakby mam poczucie, że całkiem sporej części populacji, kiedy wchodzą na stronę urzędów, która by była w stanie trochę uprościć ten język. Nawet nie zrobić w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, ale zrobić w języku prostym. Plus, oczywiście, dla określonych grup idealnie by było, jakby mogły to przetworzyć w tekście łatwym do czytania i zrozumienia. I wcale nie sądzę, że jest to daleko od nas, tylko no, nie da się tego zrobić teraz na tych modelach, bo one po prostu nie są, tak jak powiedziałeś, jeszcze sprofilowane. A jest jeszcze jeden ciekawy element do tego, bo oczywiście na stronie internetowej jest wskazane, że to fajnie, dobrze, jeżeli to obejmuje obrazy, ale no nie musi. A z kolei korzystając z takich narzędzi, bo ja akurat bardziej korzystałem z Midjourney, czyli takiego sztucznej inteligencji, która tworzy obrazy, niż na przykład ze Stable Diffusion czy podobnych. I tam byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem, w jaki sposób było w stanie stworzyć no, pewne ilustracje. A potencjalnie mogłoby też tworzyć ikony. Chociaż oczywiście park ikon tak zwany do wykorzystania w tekście łatwym też można sobie stworzyć i być może nie jest niezbędna do tego sztuczna inteligencja, ale no, kto wie.
Stworzyć można, ale na przykład sztuczna inteligencja mogłaby podpowiadać, tak, która byłaby które? Najlepsza. Mhm.
Tak, co więcej też wyobrażam sobie, że taki Stable Diffusion, który no, ma w nazwie to, że w jakiś sposób trzyma się pewnego jakiejś kreski na przykład, no bo to de facto robi, że jeżeli ktoś, na przykład autor zdecyduje się, że jemu pasuje w ten sposób rysowania czy malowania, to on będzie stosował to w kolejnych wskazaniach, to wyobrażam sobie, że też byłby w stanie tworzyć po prostu ikony na zawołanie według określonego wzorca. Mhm. I to też akurat jest możliwe do zastosowania, bo takich ikon akurat to nie jest aż takie trudne do stworzenia. I szczerze mówiąc, marzę o takiej sytuacji, że może ktoś pomyśli, że jakiś warto iść w tą stronę dostępności. Za jakieś 2 lata może będziemy testować taki zakres, który by łączył właśnie kwestię ETR-u plus tworzenie na szybko obrazów właśnie piktogramów czy też ikon. No tutaj pewnie do dyskusji, jak dokładnie miałoby to wyglądać. I wcale nie mam poczucia, że to jest science fiction. Jeszcze szczerze mówiąc, 3 lata temu bym tak uważał, że to jeszcze przed nami tak 5 do 10 lat mniej więcej. Teraz ja już mam poczucie, że mamy narzędzia mniej więcej na poziomie, który potrzebujemy, tylko potrzebujemy je no właśnie sprofilować, trochę dostosować, dać dobry wsad do tych narzędzi, no i potestować i mam poczucie, że wcale nie jesteśmy daleko od efektu, który byłby, no myślę, że zadowalający.
To ja myślę, że tak mi to przynajmniej wygląda na taką takie dwie prędkości, takie rzeczy, które już działają i są tylko doskonalone i takie, które są jeszcze daleko w lesie i być może nigdy nawet nie osiągną tego poziomu zadowalającego. Natomiast to, co mówisz o tym prostym języku i ETR, no to przyznam, że biorąc pod uwagę, zwłaszcza jak powstają tłumacze takie sztucznej inteligencji, w jakim tempie i jak one się też zmieniły i poprawiły, to rzeczywiście to chyba jest do zrobienia tak, o tak.
Też mam takie przekonanie, ale zgadzam się z tobą, że w tych kwestiach, w których nie da się pewnych schematów znaleźć, bo najwyraźniej po prostu te sztuczne inteligencje nauczyły się i stworzyły takie schematy analizy tekstu, które po prostu no, jakby działają. I to w sumie nie dziwię się temu, no bo tekst jednak można no jest określona liczba liter, określona liczba słów, jest gramatyka i można to jakoś ogarnąć w sposób schematyczny. Ale no, też się zgadzam z tobą, że będą takie rzeczy, jak przekazy właśnie graficzne, jak przekazy wideo, w których myślę, że jeszcze długo bardzo poczekamy, zanim będą zadowalające efekty, a nawet jeżeli mówię, za jakieś 40 lat będziemy mieli generalną sztuczną inteligencję, to mam poczucie, że to i tak będzie wymagało tak olbrzymich zasobów, żeby to działało, że to po prostu nie będzie zupełnie efektywne i tutaj niestety dalej będziemy zdani na to, żeby nawet jeżeli będzie jakieś narzędzie wspierające, no to zawsze będzie musiał i tak na końcu być człowiek, który to sprawdzi i sprawdzi, czy to naprawdę na pewno nie jest jakaś głupota. I zastanawiam się na ile jest tych obszarów, które moglibyśmy skategoryzować w jednym i w drugim, albo być może są pomiędzy i ile z nich można wykorzystać w kontekście dostępności, bo Ja powiem jeszcze taką jedną moją refleksję. 2-3 lata temu natrafiłem na takie pierwsze większe dyskusje w kontekście, nie wiem czy kojarzysz, były wtedy takie dyskusje na poziomie europejskim, w Europarlamencie też, nie tylko, o sztucznej inteligencji. Pojawiły się takie.
I wtedy pojawiły głównie się o ochronie przed sztuczną inteligencją były dyskusje.
Tak, dokładnie. Ale pojawiała się w ogóle taka kwestia, którą poruszało European Disability Forum, czyli Europejskie Forum Niepełnosprawności, i organizowało nawet spotkania z Microsoftem, tam z różnymi jakby wielkimi graczami, też oczywiście z Komisji Europejskiej czy Europejskiego Parlamentu, na temat tego, żeby sztuczna inteligencja była włączająca, a właściwie niedyskryminująca wobec osób z niepełnosprawnościami.
Co? Ale nie tylko.
No właśnie, nie tylko oczywiście. Tam jest cały olbrzymi zakres tego, bo tam była zarówno kwestia niedyskryminacji, która niestety wcale nie jest oczywista w sztucznej inteligencji, bo sztuczna inteligencja uczy się na podstawie tekstów, które są. I jeżeli ktoś nie zadba, człowiek, o to, żeby wykluczyć te teksty, które wprost są dyskryminujące, a jest ich mnóstwo i tych zakresów obszarów, to niestety będzie po prostu dyskryminująca, będzie rasistowska, ableistyczna czy cokolwiek innego niestety. Ale z drugiej strony masz rację, że tam była kwestia ochrony przed tym, no i cały taki olbrzymi zakres. I ja szczerze mówiąc, wtedy miałem takie poczucie, że to jeszcze jest trochę jakby dla nas w Polsce to jest jeszcze takie science fiction, ale teraz mam poczucie, że fajnie by było trochę podskoczyć o parę stopni do przodu i naprawdę zastanowić się, w jaki sposób sztuczną inteligencję można po pierwsze ograniczyć jakieś negatywne sposoby wykorzystania, bo takie też niestety istnieją i były stosowane teraz, i ChatGPT też już był stosowany do akcji spamujących i phishingowych, odbierających jakąś tożsamość i tak dalej, ale z drugiej strony jak wykorzystać pozytywnie, czyli w kontekście dostępności. I jak patrzę na dostępność plus, patrzę na ustawę o zapewnianiu dostępności, to jakoś mam poczucie, że to bardzo dobrze pasuje i tak nawet nie pasowałoby, gdyby Polska w tej kwestii nie poszła do przodu.
Temat długi, jednak staram się, żeby ograniczać nagranie do godziny, dlatego może w tym momencie go zamknijmy, ale tak sobie myślę, że poróbmy jeszcze eksperymenty, może spotkamy się już w bardzo konkretnymi przykładami. No a na dzisiaj Ci bardzo dziękuję za nagranie. Temat naprawdę jest fascynujący.
Tak, też Jacku bardzo Ci dziękuję, bo mam poczucie, że dobrze by było, żebyśmy nie zaspali też właśnie w kontekście dostępnościowym i to mam nadzieję, że tą fascynacją kolejne osoby też się zarażą i zobaczą no naprawdę duże zakresy możliwości, no bo tak sobie myślę, jeżeli w sumie kluczowi giganci technologiczni, to powoduje u nich zmianę o 90 stopni i czerwone alerty, no to coś jest na rzeczy, że jednak mamy przed sobą całkiem sporą rewolucję i może można ją naprawdę sensownie wykorzystać, obronić się przed złymi elementami, a wykorzystać te dobre, więc oby tylko ta fascynacja się rozszerzała.